W studiu zapowiadany wcześniej gość, pani Maria Leszczyńska, prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi ponownie u państwa
tak,
gościć.
Spotykamy się po takiej krótkiej przerwie dwutygodniowej, no może trochę dłuższej niż dwutygodniowej, po to, aby powrócić do tematu, tak jak zapowiadałyśmy podczas naszego ostatniego spotkania. Chcemy dzisiaj poświęcić trochę uwagi chorobie Alzheimera rozumianej jako niepełnosprawność, rozumianej nie tylko od strony prawnej, ale także od strony podejścia społeczeństwa do osób chorych na Alzheimera. I do tego, proszę państwa, już za chwilę wracamy. Natomiast no, nie mogę nie zapytać na początku o to, jak udała się ogólnopolska konferencja alzheimerowska, która została zorganizowana w 20-lecie działania stowarzyszenia i także w 15-lecia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach.
Konferencję oceniamy jako dobrze przeprowadzoną. Świadczy o tym wiele telefonów, maili osób, które uczestniczyły w tej konferencji, naszych kolegów i koleżanki z organizacji alzheimerowskich z całej Polski, którzy przyjechali, że z przyjemnością byli na tej konferencji. Byli wszyscy może nie tyle zdziwieni, co zaskoczeni takim zainteresowaniem władz i szerokiego kręgu osób, które na tę konferencję przyszły. Że umieliśmy przyciągnąć tym swoim akcją wcześniejszą, akcją informacyjną na temat niepełnosprawności, na temat choroby Alzheimera, w tak wiele różnych grup. Byli to i lekarze, i władze miasta, i władze powiatu, i dyrektorzy szpitali, i wszystkie organizacje pozarządowe, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. No ta nasza cała grupa z całej Polski, stowarzyszeń alzheimerowskich. I także to takim było zaskoczeniem dla moich koleżanek i kolegów.
Zapytam tak może trochę przewrotnie, negatywnie. Czy kogoś zabrakło? Czy któreś fotele były puste i panią to jednak trochę dotknęło w sensie organizatora?
Może zabrakło mi trochę, tak ogólnie mówiąc, społeczeństwa, prawda? Mm-hmm. Bo akcja była rozpropagowana, myśmy wysłali bardzo dużo zaproszeń, nie wszyscy skorzystali i chyba powinni żałować, bo tematy, które były poruszane, były bardzo ciekawe, były wielorakie tematy z różnych dziedzin, bo był i psycholog, i lekarz, i pielęgniarka, i osoby, rodziny, które się bezpośrednio opiekowały przez jakiś czas swoimi chorymi. I chyba te dwa wystąpienia, pani, która naszego członka, która opiekowała się mamą przez 9 lat i ta mama już nie żyje i te jej wspomnienia i jej dokumentacja zdjęciowa, fotograficzna, przebiegu całej choroby i przebiegu opieki bardzo mocno zapadła wszystkim w serce i pisali o tym, że no, dobrze, że są tacy ludzie, którzy mimo tego trudu, mimo tego ciężaru choroby, mimo całego wysiłku, jeszcze pamiętali o tym, żeby utrwalić to sobie na przyszłość, że jednak ta choroba dla nich nie była tylko obciążeniem, ale też była jakimś ogromnym przeżyciem, wartym utrwalenia. I drugą osobą, też opiekunem, jest aktualny opiekun chorej osoby, który się 4 lata opiekuje, poeta przy tym, i który nie tylko opiekuje się mamą na stałe, ciągle, no przy pomocy oczywiście opiekunek, bo pracuje jeszcze, ale jeszcze ta więź z tą osobą chorą, to przeżywanie jak gdyby jej świata inspiruje go do pisania wierszy. I taki wiersz nam cytował.
Mhm. Czyli te doświadczenia osobiste związane bezpośrednio z samą chorobą jednak najbardziej zapadły w
tak,
pamięć.
Tak, najbardziej, bo mówię od strony medycznej, może to było trudniejsze, ale właśnie te opowieści, można powiedzieć, te wspomnienia. I to pokazuje, że jeżeli już ta choroba jest w rodzinie, jeśli nam się coś takiego przydarzy, a umiemy się z tym pogodzić, umiemy do tego podejść tak po prostu po ludzku, z miłością, z sercem, to okazuje się, że nawet po latach te wspomnienia nie są takie bardzo trudne. Te wspomnienia jednak są przywoływane, wraca się do nich, bo ten ktoś był, bo tego kogoś się kochało i on nas kochał, on odwzajemniał naszą miłość w opiece. I to było takie piękne.
Ale czasami, żeby było pięknie, to trzeba też pomocy. I tutaj raz jeszcze państwu przypominamy o tym, że funkcjonuje grupa wsparcia, że można z takich spotkań skorzystać. Pani prezes, przypomnijmy, kiedy.
Grupa wsparcia już teraz ma stały cały dzień w naszym kalendarzu. W każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 15 spotykamy się cały czas przy ulicy Chrobrego w Krubie Tamtym Lech. I zapraszam na najbliższe spotkanie. Na tym spotkaniu psycholog, który również uczestniczył w konferencji i będzie mówił już tak od strony praktycznej o nowej metodzie terapii dla osób chorych na Alzheimera. Jest to preterapia, która nie jest jeszcze w Polsce stosowana, jest stosowana na Zachodzie. Korzystał z konsultacji w tym zakresie z psychologami europejskimi i chce nam pokaże film, jak ta terapia się odbywa i będziemy próbowali nauczyć się pewnych zachowań, żeby móc ze swoim chorym w domu taką terapię przeprowadzić.
Nowa rzecz, ciekawa.
Nowa rzecz, ciekawa, więc zapraszam tych, grupa, która już jest, czyli rodziny, które z nami już współpracują, no to wiedzą o tym od dawna, bo to wynikło bezpośrednio po konferencji, zaproponował nam takie spotkanie. Natomiast zachęcam wszystkich, którzy mają w domach chorych, którzy jeszcze się do nas nie zgłosili, żeby przyszli, bo warto się spotykać.
Dzień później po konferencji był też dzień otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach, który obchodził jubileusz 15-lecia swojego funkcjonowania. I tam również możliwość takiego wczucia się w sytuację osoby niepełnosprawnej, tak, różnych stopni niepełnosprawności. Wiem, że pani osobiście tą trudną
ścieżkę zdrowia przeszłam. Przeszłam i przyznam, że bardzo, bo jestem pod wrażeniem tego przebiegu tej ścieżki. Dziękuję koleżankom i kolegom z grupy niepełnosprawnych, którzy z nami współpracują, że w ogóle pomyśleli o tym, że to zorganizowali. Wiele osób z tego skorzystało i nie było to, było to dosyć trudne. Dla mnie było to duże przeżycie i każdy człowiek zdrowy powinien spróbować wcielić się w osobę niepełnosprawną. I ścieżka zdrowia pokazywała cztery różne niepełnosprawności. Bardzo trudną dyscypliną, że tak powiem, to było zachowanie osoby, która nie mówi i nie słyszy, a ma przekazać otoczeniu swoje potrzeby. Poprosić o wodę, poprosić o wezwanie lekarza, powiedzieć, że jest chora. To sprawiało najwięcej trudności właściwie wszystkim. Najtrudniej było, nie mówiąc, pokazać, czego się chce. Nie słysząc pytań osoby, która nie rozumie nas. To było bardzo trudne.
Jak radziły sobie osoby, które zmierzyły się z tym zadaniem?
Bardzo różnie. Muszę powiedzieć, że najlepiej radziły sobie z tym dzieci. Mm-hmm. Bo też dzieci bardzo chętnie przychodziły na tą ścieżkę i one jakoś najłatwiej umiały tym właściwie językiem migowym, można powiedzieć, pokazać, o co im chodzi. Może dlatego, że dzieci się łatwiej porozumiewają, prawda, nie znając języka między sobą i one sobie, natomiast osoby starsze radziły sobie z tym gorzej. Była też ścieżka, jazda, próba na przejazdę na wózku. Podjazd na górkę, zjazd z górki, slalom po trawie. No tu też zdarzały się przypadki wywrotek. To też trzeba umieć siedzieć na tym wózku, umieć balansować ciałem, żeby się na wózku poruszać. Też symulowaliśmy osoby niewidzące, z całkowicie zakrętymi oczami w specjalnych goglach. Przy pomocy laski trzeba było przejść tor przeszkód. I tutaj ja, jak na wózku sobie radziłam całkiem nieźle, nawet udało mi się wezwać lekarza nie mówiąc. Natomiast bardzo trudno było mi przejść drogę jako osoba niewidoma. Kiedy natrafiłam przeszkodę, umiałam ją ominąć i w tym momencie traciłam orientację kierunku. Zupełnie szłam w innym kierunku. Asystent musiał mnie naprowadzać na swoją drogę. Szłam prosto, kolejna przeszkoda i znowu zupełna strata orientacji w przestrzeni. I nie wiem, jak osoby niepełnosprawne wchodzą do autobusu, przechodzą przez jezdnię, przez skrzyżowania. Ile to czasu trzeba takiej nauki i wysiłku, żeby nauczyć się poruszać w przestrzeni bez wzroku. No i czwarta niepełnosprawność to były zaburzenia równowagi. Równowagi i takie obciążenie takie osoby starszej, zmęczone ręce, zmęczone nogi, czyli duże ciężarki na nogach, duże ciężarki na rękach i okulary powodujące lekkie właśnie zachwianie błędnika. przejście po chodniku i przejście między barierkami. No, też zdarzało się, że po prostu te zawroty głowy powodowały, że traciło się równowaga, asystent był potrzebny.
Jak osoby, które przyszły na dzień otwarty, podchodziły do tej ścieżki zdrowia? Czy nie było takiego zawahania?
Były.
Wątpliwości,
tak,
że...
były takie zawahania i to takie
to
dziwne.
To jednak jest jakieś tabu trochę.
Tak, więc właśnie takie były... Nie, my się nie bawiliśmy tym. My po prostu chcieliśmy
mogło
pokazać...
Mogło
być, ale to nie to. Takie były dziwne zachowania, których ja na przykład ja nie rozumiem, bo ktoś mówił, nie siądę na wózek, bo nie chcę wywoływać złego. No ale nie zarazimy się przecież...
Zabobonne,
tak. Nie zarazimy się niepełnosprawnością, siadając na wózek. Nie zarazimy się Alzheimerem, podając komuś rękę. Natomiast początkowo to tak z taką, no jak gdyby nieśmiało przyglądano się nam, co my to robimy, a potem już zachęciliśmy, że po prostu warto spróbować, żeby zrozumieć osobę niepełnosprawną, żeby zrozumieć, jakiej trudno jest żyć wśród nas, jakiej trudno jest żyć wśród osób zdrowych, to te osoby zdrowe powinny tego spróbować.
Dzieci, młodzież bardziej otwarte?
Tak, dzieci były bardziej otwarte, dzieci były, może dlatego, że dzieci są bardziej ciekawe. Tutaj dorośli może, dzieci myślę, że dlatego, że były bardziej ciekawe, jak to wygląda, jak to chciały spróbować, natomiast dorośli, no początkowo niechętnie, ale jako po prostu pokazaliśmy my sami, że powinno się, że to są, jakieś są problemy. To było sporo chętnych i ludzie doświadczali. Także przez cały czas trwania tego pikniku ktoś korzystał z tej ścieżki. Niektórzy radzili sobie rzeczywiście wręcz fenomenalnie.
Alzheimer, utajona niepełnosprawność. Wracamy, proszę państwa, do kampanii informacyjnej. Były ulotki przed konferencją, które można było znaleźć w różnych miejscach. Wydany także folder. Już chwaliłyśmy ostatnio stronę edytorską, raz jeszcze pochylamy się wielkim ukłonem przed osobą, która opracowała ten folder. Państwo sami tutaj w zasadzie własnymi siłami graficznymi poradzili sobie świetnie i w tym folderze właśnie jest pokazane, dlaczego mamy patrzeć na chorobę Alzheimera jako na rodzaj niepełnosprawności, bo tak nie jest, pani prezes.
Bo tego nie widać. Mhm. Dlatego po prostu nie widać. To, co myśmy doświadczali w sobotę, jako osoby wcielając się jak gdyby w osoby niepełnosprawne, to było widoczne, prawda?
Wózek,
kule, laska. To jest widoczne. No może mniej widoczne jest, że ktoś nie mówi, czy nie słyszy, ale to zawsze można pokazać, prawda?
Wychodzi.
Ale ta osoba jest... pamięta, nie ma problemu z umysłem i ona przy kontakcie wychodzi, pokaże, że nie mówi, pokaże, że nie słyszy i my to już widzimy i wiemy, że jest nie tak. Natomiast osoba chora na Alzheimera tego nie pokaże, bo jeżeli jest w tym pierwszym stadium choroby, to będzie to ukrywała. I są osoby, które bardzo długo ukrywają, które jakoś umieją sobie poradzić z tym swoim pierwszym stadium choroby, nie chcą się do niej przyznać, traktują to bardzo wstydliwie i czy jakaś niepamięć, czy pozostawienie rzeczy gdzieś tam, czy zgubienie, czy jakieś dziwne zachowanie, umieją obrócić w żart. I może dlatego zbyt późno dostrzegamy, że coś się z tą osobą dzieje. Bo osoba, która jest świadoma swoich zachowań, która gdyby panuje nad sobą, przez pewien okres czasu będzie to ukrywała, bo wróci do niej ta pamięć szybko, to są krótkie momenty. Dopiero jak już nie można nad tym czuwać, jak już się ta świadomość się zatraca, jak ta niepamięć jest coraz głębsza, to zaczyna widzieć to rodzina i otoczenie, że coś się dzieje. Ale my dalej to ukrywamy. Dalej uważamy, że jest to wstydliwe. A tak nie powinno być. I ja chciałabym, żeby jak najszersza grupa społeczna, począwszy od małych dzieci do ludzi zupełnie dorosłych, była przygotowana na to, że ta choroba się może pojawić, że ona się pojawia coraz częściej, że coraz większa grupa osób będzie nią dotknięta.
Bo tu przypomnijmy te statystyki dosyć...
Tak, no statystyki są no, powiedzmy, że drastyczne, prawda? My w tych swoich materiałach pokazywaliśmy i na plakatach też bardzo mocno eksponowaliśmy statystyki, bo co się dzieje? Jest coraz mniej urodzeń, czyli coraz mniej młodych ludzi wchodzi, a wiek nam się wydłuża. No tak się dzieje, że żyje nam się może lepiej, nie wiem, chociaż tego ubóstwa jeszcze jest dużo, ale jednak wiek się wydłuża. I tych osób, no zresztą chyba tak powinno być, bo skoro mamy pracować dłużej, wydłuża nam się wiek emerytalny, to znaczy, że powinniśmy być bardziej sprawni. A tutaj jest takie niespójność. Z jednej strony mówi się, że ludzie o 60 plus powinni być bardzo aktywni, powinni dłużej pracować zawodowo, powinni być dłużej aktywni społecznie, rodzinnie, żeby się właśnie nie starzeć. Natomiast statystyki krzyczą, że coraz wcześniej ta choroba nas dopada. Dlaczego? Nikt nie wie. I nie unikniemy tego. Musimy sobie uświadomić, że ta choroba jest, że ona nadal jest nieuleczalna, że nie wiemy jeszcze dokładnie, skąd to się bierze i jak temu zapobiec, bo jak nie znamy przyczyny, to trudno znaleźć na to antidotum. I musimy się nauczyć z tym żyć i musimy się nauczyć pomagać zarówno temu choremu, który jest niepełnosprawny, bo jest niesamodzielny, bo ma problemy zdrowotne, które się pogłębiają, i pomóc jemu, temu nieformalnemu opiekunowi, który nie ma przygotowania takiego zawodowego, styka się z tym czasami nagle, jest obciążony opieką tą nad tą drugą osobą i zaczyna też popadać w choroby, w depresję, zaczyna się odsuwać od społeczeństwa, zaczyna się izolować i jest kolejna osoba niepełnosprawna, potrzebująca pomocy.
Która nie jest w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, bo...
Nie jest, bo...
Pracuje w domu z osobą...
Z osobą chorą. Jeżeli może zostać w domu, to dobrze. A jeżeli nie może zostać, to co wtedy? Jak zapewnić opiekę temu swojemu najbliższej osobie, osobie, którą się kocha, osobę, która przez tyle lat dawała nam siebie, z którą nam było dobrze i nagle tracimy z nią kontakt, nie możemy się z nią porozumieć. Staramy się robić wszystko jak najlepiej. Prawie, że serce na talerz, a nie ma odzewu. Bo jeden chory będzie wyciszony, będzie taki otępiały, nie chce rozmawiać, unika otoczenia. Drugi będzie znowu bardzo elokwentny, będzie powtarzał bez przerwy to samo, co też denerwuje otoczenie, prawda? Jeżeli słyszymy cały czas te same fragmenty, jak zepsutą płytę. A jeszcze inny będzie bardzo agresywny, będzie roszczeniowy, będzie miał pretensje o wszystko. I jak znaleźć się? A jak jest chory, który te wszystkie trzy stany przechodzi? To co ma ten biedny opiekun zrobić przez 24 godziny?
Ale co może zrobić społeczeństwo? No bo czasami to jest tak, że tak jak pani wspomniała, że ta choroba jest długo ukrywana i to ukrywana jest przez samych opiekunów, bo jest wstyd, bo opiekunowie nie są w stanie także wyjść i powiedzieć, tak, moja matka, mój ojciec cierpi na chorobę Alzheimera, proszę o pomoc, nie mogę pracować, potrzebuję jakiejś pomocy, potrzebuję wsparcia psychologa, potrzebuję znaleźć kogoś, kto będzie mi także pomagał w sprawach higieny osobistej. Jakie tutaj możemy zaproponować rozwiązania? Wychodzić, nie wstydzić się? Gdzie iść? Gdzie prosić o pomoc?
Wychodzić, nie wstydzić się i iść tam, gdzie tej pomocy, gdzie to wsparcie, przynajmniej psychologiczne, wsparcie innej osoby mające podobną sytuację może być. I nasza grupa jest otwarta. My jesteśmy otwarci, my zapraszamy do siebie, zapraszamy na te spotkania, ale również zapraszamy do naszych domów, gdzie można już po prostu przyjechać nawet z taką osobą na weekend i troszeczkę odpocząć, oddać ją pod opiekę terapeuty, a samemu wziąć książkę do ręki i poczytać, czy po prostu poleniuchować i pochodzić po lesie. No nie ma systemowej opieki. Cały czas jesteśmy na etapie uchwalenia planu Alzheimerowskiego, czyli uchwalenia tej systemowej opieki nad chorym i nad jego opiekunem, bo to nie jest tylko tak, że opieki wymaga sam chory. Potrzebne jest również wsparcie dla opiekuna. Cały czas tego nie mamy. Trwa to już tyle lat. Od 2010 roku, właściwie od 2009 roku mówi się o tym, próbujemy cokolwiek zrobić i cały czas nic się nie dzieje. Jeszcze i teraz mamy kolejny etap, wybory samorządowe, więc na pewno się nic nie będzie działo. Potem wybory do Sejmu, Senatu, znowu nic się nie będzie działo, zanim się utworzy nowy parlament i my jako organizacja Jajska Jeziorowskie zaczniemy od początku stukać. Dostukaliśmy się do pewnego etapu, że Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowała się.
Jest tym. Raport, obszerny raport.
Jest raport. Mało tego, udało nam się na naszą konferencję, na tyle jest to ważne, jeśli chodzi o już stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że na konferencję Dom Siedlec przyjechał przedstawiciel Rzecznika. Czyli jest to już na tyle nagłośnione i to już jest tylko krok od wystąpienia Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego.
Bo z tego raportu wynika właśnie, że chorzy i ich opiekunowie są w społeczeństwie traktowani w sposób nierówny i dyskryminujący.
Tak, i Rzecznik najpierw było pismo do ministra, żeby zajął się tym planem alzheimerowskim, który organizacje alzheimerowskie przygotowały. Pismo pozostało bez odpowiedzi, więc powstał raport i zobaczymy, co będzie dalej. Już teraz jest, pozostało tylko jeszcze i ostatni krok.
A jakie rozwiązania systemowe tą sytuację ratowałyby? Co by się musiało wydarzyć na tym poziomie ustawodawczym?
Najpierw potrzebna jest diagnoza. W Polsce bardzo późno stawiana jest ta diagnoza. Jeżeli we Włoszech jest to w ciągu 14 miesięcy, w Niemczech 10 miesięcy potrzeba na postawienie diagnozy, to u nas 2 lata. Czyli trzeba zwiększyć badania. Ale te badania nie są tanie. One są dosyć drogie. Ale są konieczne. Nie mamy przygotowanej kadry medycznej. Nie mamy przychodni, które byłyby wyspecjalizowane w przeprowadzaniu tych badań. Mało szkolimy lekarzy pierwszego kontaktu, którym, żeby mogli to wychwycić. I to jest potrzebne, bo jest potrzebna wczesna diagnoza, która pozwoliłaby na wczesną terapię i czasami ta terapia pozwoliłaby przesunięcie tych trudniejszych okresów choroby o 2-3 lata czasami.
To jest bardzo dużo.
Może być 6 miesięcy, to nie, trudno, bo każdy organizm, jak przy każdym leczeniu, inaczej będzie to przyjmował. Ale można nawet do 2 lat opóźnić ten najgorszy stadium, czyli skrócić tak naprawdę ten najtrudniejszy okres opieki. Potrzeba domy dziennego pobytu. Potrzebne są wykwalifikowane opiekunki. Nie szkolimy. Potrzebne są wykwalifikowane pielęgniarki. Lekarze geriatrzy są potrzebni, bo Alzheimer to jest... Nie ma lekarza specjalisty Alzheimera. Czyli musi działać psychiatra, neurolog, geriatra. Potrzebna jest pielęgniarka, potrzebny jest terapeuta w tym kierunku. Czyli powinniśmy się otworzyć na nowe metody terapii, na większą współpracę z ośrodkami zagranicznymi. No na to są potrzebne pieniądze, ale te pieniądze może tylko dać budżet. To tylko może być wtedy, kiedy będzie system opieki nad tymi chorymi.
A proszę powiedzieć, czy wiemy jak za granicą, czy możemy podać na przykład pozytywne przykłady funkcjonowania takiego systemu za granicą? Czy ten problem po prostu, to nie jest tylko problem polski, ale dotyczy również
problem
innych krajów?
Problem dotyczy innych krajów. Problem dotyczy...
W sensie rozwiązań, chodzi mi o rozwiązania systemowe.
To nie jest tylko u nas problem. Bo w 2009 roku, kiedy to na parametr europejski postawił tą chorobę Alzheimera za priorytet opieki zdrowotnej we wszystkich krajach, no każdy kraj miał obowiązek wdrożyć taki system. Czyli zauważono, że ta choroba zaczyna się robić chorobą cywilizacyjną. I część krajów, 13 krajów europejskich wdrożyło ten system. Czyli mają wcześniejszą diagnozę, jak powiedziałam, Niemcy mają 10 miesięcy, my mamy 24 miesiące. Czyli już o te 14 miesięcy można byłoby opóźnić rozwój choroby, gdyby była wcześniej zdiagnozowana. Nie ma gdzie pójść, nie ma komu pomóc. Nie ma komu zająć się chorym wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. Czy potrzebujemy skorzystać z konsultacji medycznej, czy potrzebujemy wyjechać na urlop, żeby odpocząć. Tamte kraje sobie to zorganizowały. Jest sieć domów opieki, głównie tej właśnie dziennej, bo jeśli chodzi o tę chorobę, to nie stawiamy na zamknięcie chorego w całodobowym ośrodku zamkniętym. Jak najdłużej w domu, jak najdłużej we własnym. I kontakt, wtedy jest kontakt z rodziną, ze społeczeństwem, ale potrzebny jest ten asystent. Asystent odpowiednio przygotowany. Asystent, który wie, co ma zrobić, jak się może zachować taki chory. Asystent, który się nie będzie denerwował, który się nie wypali tak szybko. To trzeba przygotować. To jest długofalowe działanie. No i jest światełko w tunelu.
Ale ja trzeba jeszcze poczekać
tak,
na zmiany
parlamentu. Ja mam nadzieję, że ta długofalowa polityka senioralna, która została już, założenia do niej zostały uchwalone, że nowy parlament tym się zajmie, że rząd się też tym zajmie i zostanie to wdrożone. Bo chciałam coś ciekawego powiedzieć. Te założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce, które na lata 2014-2020 zostały przygotowane w sposób, no powiedziałabym, bardzo dobry. Jest bardzo dobrze przeprowadzona analiza stanu, jaki jest. I bez ubarwiania, bez ukwiecania. Rzeczywiście nie jest dobrze. I taka ciekawa statystyka. Ilość osób starszych przypadających na 1000 dzieci. Dzieci w wieku od 0 do 14 lat. I jeżeli w roku 98 ogółem na 1000 dzieci przypadało 383 osoby w wieku 65+, to już w roku 2010 jest ich 900, czyli prawie 1 do 1. To świadczy o starzeniu się społeczeństwa. To świadczy o tym, że coraz mniej będzie opiekunów potencjalnych. Dalej, w miastach jest jeszcze gorzej, bo jeżeli w 88 roku to było 348 osób w wieku 65+, na 1000 do 14, to w 2010 1007. A mamy rok 2014, czyli to są dane sprzed 4 lat. A mówiłam wcześniej, na poprzednim naszym, moim tutaj spotkaniu, jak wzrosła ilość osób w tym wieku 65+, od 2000, w ciągu ostatnich 3 lat, o 17%, czyli te dane będą jeszcze bardziej krzyczały.
Tendencja będzie się pogłębiała, to na pewno.
I musimy się tego uczyć. Musimy się po prostu uczyć rozpoznawać. Musimy uczyć od małego dziecka żyć z tą świadomością, że taka choroba jest, że ta choroba istnieje, poprzez młodzież i osoby starsze, żeby nie bać się tej choroby, żeby nie wstydzić się tego, tylko angażować wszystkich. Sąsiadów, znajomych, rodzinę. Wtedy będzie lżej.
Mówimy o chorobie, ale ja myślę, że problem jest o tyle szerszy, że w ogóle obecność osób starszych w społeczeństwie jest coraz trudniejsza i jakby coraz mniej widać osoby starsze w życiu społecznym, tak jak kiedyś, no, dziadek, babcia w rodzie to był ktoś ważny, ktoś, kim opiekowała się cała rodzina. Trochę inaczej te rodziny funkcjonowały, oczywiście. Czasy się zmieniły, ale no, może w ogóle to powinna być walka nie tylko o samą chorobę Alzheimera i zauważanie jej, ale o zauważanie człowieka starszego, który wkracza właśnie i w obszar demencji, w obszar niepełnosprawności fizycznej w pewnym momencie. I to jedno z drugim gdzieś w sposób nieunikniony łączy się po prostu.
Tak, no i w tym zakresie nadzieję pokładam w tej długofalowej polityce senioralnej. Oby to było wdrożone. Tam właśnie mówi się o tym, jak wydłużyć aktywność fizyczną, społeczną, rodzinną osób wchodzących w ten wiek 65+, czyli można teraz powiedzieć, że 67+, prawda?
Pani prezes, ale teraz tą aktywność często się wydłuża tak bardzo modnie, korzystając z różnego rodzaju nowoczesnych technologii. Czy to jest dobry kierunek, żeby babcia, dziadek koniecznie w tym komputerze i bo są takie pomysły, takie programy, które sadzają starsze osoby przed komputer, każą im się uczyć tego albo no, próbować poruszać jakoś w tym świecie mediów elektronicznych.
No ale to jest nieuniknione.
No jest nieuniknione. No, po prostu, ale jak to wpływa na taką sprawność psychiczną, sprawność intelektualną? Czy na pewno dobrze?
lekarze, znawcy przedmiotu mówią, że lepiej jest uczyć się języków obcych, lepiej jest rozwiązywać krzyżówki, dużo czytać, bo to bardziej zmusza komórki mózgowe do pracy, że to jest lepsze. Ale idziemy w takim innym kierunku. Zaczyna się już mówić o telemedycynie, prawda? Już wchodzimy w to, o teleopiece. Więc teraz nauczenie takiego seniora posługiwania się komputerem i skorzystania z konsultacji medycznej przy pomocy komputera chyba też jest potrzebne. To jest jedna z metod uaktywnienia. Jedni chętniej rozwiązują krzyżówki i posługują się długopisem i tą krzyżówką, a inni są na tyle już
nowocześni,
że zechcą się posługiwać, że zechcą skorzystać właśnie z tej teleopieki czy z telemedycyny, czyli z konsultacji medycznych.
Pytam o to, dlatego że tak rozmawiałyśmy przy okazji naszego poprzedniego spotkania poza anteną, że ciężko zaczyna być z taką percepcją, chociażby jeśli chodzi o tekst pisany dłuższy, tak. że to wszystko gdzieś sprawia, że nasz mózg się rozleniwia nieco.
Tak, bo nasze słownictwo ubogaca się, jeżeli czytamy teksty, prawda? Jeżeli mamy kontakt ze słowem pisanym. Natomiast jeśli chodzi o komputer, tam nie trzeba myśleć. To są podane pewne rozwiązania, prawda? Nie szukam tego, bo teraz, żeby znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, to trzeba przeczytać albo kilka książek, albo poszukać sobie coś tam w encyklopedii. Natomiast tutaj wygooglujemy i nam wyskakuje jedno.
Mamy podane,
prawda?
Wszystko.
Jak ja potrzebuję znaleźć artykuł z jakiejś ustawy, to wpisuję ten jeden artykuł. Ale gdybym chciała skorzystać z ustawy, to musiałabym ją przeczytać prawie całą. Żeby dojść do tego momentu, który chcę.
No, jeszcze i teraz, 10 lat temu nie byłoby wyjścia.
No nie byłoby wyjścia i wtedy mieliśmy czytać ze zrozumieniem. Teraz z tym ma każdy problem, żeby przeczytać ze zrozumieniem. Bo albo wybiera jeden fragment i szuka rozwiązania gdzie indziej. Nie szuka sam. Nie próbuje przeczytać i zrozumieć, co tam jest napisane, albo odnieść się jeszcze do innych artykułów, czy do innych urządzeń. Natomiast po prostu, bo ma gotowe. I ja, no nie powiem, no każdy z nas korzysta, bo jest to wygodne, bo jest to szybkie, ale nie powinniśmy odchodzić od tych tradycyjnych metod rozwoju naszego słownictwa, naszej wyobraźni, pobudzanie wyobraźni. No, nie wiem, czy może jakieś gry komputerowe to.
Czy możemy w ogóle zaryzykować takie stwierdzenie, że takie ćwiczenie mózgu w ciągu całego życia, czyli właśnie rozwój wyobraźni, czytanie, no, sięganie po jakieś no, nie tyle gotowe, krótkie teksty czy obrazki, ale poszukiwanie no, czy w słowniku zamiast w popularnych Googlach, czy to może w jakiś sposób sprawić, że choroba będzie się rozwijała później, albo wręcz no, nie przyjdzie do nas. Czy to jednak jest zbyt ryzykowne?
Nie, to nie jest. To nie jest ryzykowne. To tak właściwie jest. 21 września przypada Światowy Dzień Alzheimera i z naszą grupą tą wsparcia pojechaliśmy do Warszawy na takie spotkanie organizowane przez Fundację Mali Bracia Ubogich. Spotkanie Alzheimer. Przystanek Alzheimer to się nazywało. I tam jeden z biologów miał taki krótki wykład i właśnie powiedział coś takiego, że prawie każdy z nas jest nosicielem genu, który może spowodować chorobę Alzheimera. Ale nie u każdego to się może rozwinąć, tak jak wiele innych chorób, prawda? Że one gdzieś tam tkwią w człowieku, ale niekoniecznie muszą się rozwinąć, niekoniecznie musimy zachorować. I powinniśmy prowadzić zdrowy styl życia, czyli odżywiać się zdrowo. Co to znaczy zdrowo? Zdrowo to powiedział, że jest to dieta śródziemnomorska, czyli mało tych naszych mięs, tłuszczy, dużo warzyw. Spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu, intensywnie fizycznie, czyli jeździć na rowerze, chodzić, grać w piłkę, ćwiczyć, wycieczki piesze, czyli spory wysiłek fizyczny są do tego potrzebny. Potrzebne są do tego słońce, uśmiech i radość.
Witamina D.
Witamina D, tak. No i właśnie ćwiczenie umysłu. Ćwiczenie umysłu poprzez uczenie się języków obcych, poprzez czytanie, poprzez rozwiązywanie krzyżówek. Nic nie mówił o korzystaniu z nowoczesnych technik poznawania świata. Lepiej go poznawać właśnie takim przez percepcję,
namacalnie,
a nie w ten sposób. I że to, i to coś w tym jest. Coś w tym jest, bo już z takich doświadczeń osób, które wcześniej się zajmowały w naszej grupie z Kramerem i już nawet z mojego tego doświadczenia, że im więcej wymuszamy na naszych chorych, na naszych podopiecznych, takich właśnie zajęć, im bardziej ciekawe są te zadania, tym łatwiej jest im jak gdyby odnaleźć się w tym świecie. Choć, no bo to już jest ten etap, prawda, zaawansowany. Kiedy do nas ktoś trafia, to już jest etap zaawansowany. Ale jeżeli jest to jeszcze ten początek, to myślę, że to jest sposób na odsunięcie tych gorszych lat choroby na później i na krócej.
Drodzy Państwo, czyli nie warto iść tak cały czas na łatwiznę w korzystaniu z dostępnych, nowoczesnych form technologii, form poznawania świata. Warto też trochę wysiłku sobie, jak we wszystkim, zadać, bo taka profilaktyka może być bardzo korzystna.
Aktywne życie to dłuższe życie.
Chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo mówimy Alzheimer, utajona niepełnosprawność, mówimy o tym, że ważne jest to, żeby społeczeństwo tak traktowało tę chorobę. A w jaki sposób to wygląda już od takiej strony typowo prawnej, czyli ubiegania się o oświadczenia dotyczące niepełnosprawności? Czy opiekunowie chorych na Alzheimera takie starania podejmują i czy przyznawane są te świadczenia wynikające z niepełnosprawności osobom chorym na Alzheimera? Jak to wygląda już tak w normalnym prawnym życiu?
Tak, jest przyznawana te stopnie niepełnosprawności i są zaliczani do tych osób niepełnosprawnych. Tyle tylko, że tutaj udokumentować jest może trudniej, bo każdą inną niepełnosprawność jest łatwiej udokumentować badaniami. Tutaj te badania są robione rzadko i późno i to uznanie takiej osoby za niepełnosprawną przesuwa się bardzo w czasie.
Ale czy sama diagnoza, pani prezes, wystarcza? Czy musi do tego dochodzić już taka niepełnosprawność typowo fizyczna?
Nie, bo tutaj czasami jest trudno. Późno może wchodzić niepełnosprawność fizyczna.
Albo w ogóle.
Albo w ogóle. Albo prawie w ogóle. Nie, ona kiedyś wejdzie, ta niepełnosprawność fizyczna, bo to choroby towarzyszące, które są wywoływane osłabieniem organizmu przez tę chorobę, no doprowadzą do tego, że to będzie to niepełnosprawność również fizyczna, że ta osoba położy się, będzie miała problemy z chodzeniem, taki charakterystyczny, prawda, ten chód posuwisty będzie, nie będzie można podnieść nogi do góry, ten krok będzie już posuwisty, a nie elastyczny. To będzie widoczne, ale to już jest bliżej, prawda, tej ostatniej fazy, to już jest ta ostatnia faza choroby. Natomiast wcześniej, w tych pierwszych fazach choroby, to tak, no patrząc na człowieka, no nie widzimy, no chyba, że mu łatwiej jest taką osobę zakwalifikować do choroby psychicznej, no bo nie rozumie, bo nie ma z nią kontaktu, bo zachowuje się dziwnie, niż nazwać to konkretnie, że to jest właśnie otępienie typu Alzheimerowskiego. Bo to późno się pojawia i stąd może jest trudniej ocenić lekarzom czy komisji, orzecznikom, że ta jest osoba chora, bo znowu nie mamy specjalistów. Czyli wracamy do tego samego punktu, że musi być system, że musi to być systemowo rozwiązane, możliwość, szerszy dostęp do badań, obowiązkowe badania po 65 roku życia, jeżeli gdzieś to się wcześniej nie trafi, żeby te badania przesiewowe jednak były, żeby byli przygotowani do tego lekarze pierwszego kontaktu, żeby do tego były przygotowane pielęgniarki środowiskowe, żeby to można było wcześniej wychwycić.
Ja mam nadzieję, że za parę lat o, może nie aż za wiele, spotkamy się i będziemy już mogły rozmawiać o tym, że ten system funkcjonuje, lepiej, gorzej, ale że jest, że możemy z takich narzędzi korzystać. No a na razie czekamy, bo nie ma wyjścia.
Na razie czekamy. Na razie
a państwo
po prostu
starania podejmują.
A my podejmujemy starania. No, my jako organizacja Iskalmerowskie będziemy cały czas trzymać rękę na pulsie. Będziemy teraz rozmawiać z kandydatami na posłów i na senatorów. Przygotowujemy szeroko zakrojoną akcję wyjścia do nich.
Niech obiecują, czasami dotrzymują obietnic, zdarza się.
Niech obiecują, niech po prostu, niech w ogóle do nich to dotrze, bo to musi dotrzeć do grupy ludzi, do tych decydentów, że coś takiego jest, że każdego może dotknąć, że tego nie unikniemy, że ta choroba jest, ona się będzie rozwijać i jeżeli nie weźmiemy ją tak za bary, mówiąc kolokwialnie, to będzie coraz gorzej. Musimy do tego podejść ostro. Trzeba przeznaczyć, zrozumieć, że taka choroba istnieje i że ona się rozwija, że ogarnia coraz większą grupę społeczną, że potrzebne są badania i bez tych badań też nic nie zrobimy, na to są potrzebne środki i musimy szkolić, mówić, pokazywać i traktować tych ludzi, zarówno chorych, jak i ich opiekunów, jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.
Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu.
Dziękuję również.
No i myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać raz na jakiś czas przynajmniej. Pani Maria Leszczyńska, prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dziękuję.
Dziękuję.
A państwa odsyłam także do archiwum radiowego, bo rozmów, które na naszej antenie po godzinie 18 toczą się, mogą państwo potem odsłuchać w archiwum dźwięków, także można wrócić do tematu, można jeszcze na spokojnie pomyśleć o tym wszystkim, o czym chociażby dzisiaj rozmawiałyśmy.